Drodzy Państwo, wolność słuchania wymaga wspierania. Zostań patronem Radia Wnet i dołącz do naszej załogi patronite.pl/radiownet.
I wracamy do Kuriera w samo południe. Łukasz Jankowski, witam Państwa ponownie. Jest godzina 12.38. Państwo słuchają Radia Wnet na falach FM, na www.wnet.fm, ale także naszej rozmowy będzie można ją zobaczyć na kanale YouTube, na naszych łączach skype'owych. Marek Budzisz, ekspert do spraw bezpieczeństwa, Strategy and Future. Dzień dobry, panie redaktorze.
Dzień dobry, witam.
Porozmawiamy przede wszystkim o końcu niemieckiej Europy i o tym, co to oznacza i dla samego Berlina, ale także dla innych państw, w tym dla Polski. Ale najpierw siłą rzeczy omówmy trochę bilans weekendu na Bliskim Wschodzie. Wielkie słowa padały, przywódcy, politycy mówili o progu trzeciej wojny, czy widmie trzeciej wojny światowej, że początek wielkiego globalnego konfliktu się zbliża. Była odpowiedź Iranu, zestrzelone drony i wydaje się, że jesteśmy w jakimś okresie pewnej deeskalacji tego konfliktu. Jakie są wnioski po tym burzliwym weekendzie na Bliskim Wschodzie?
Czy wydaje się, że mówienie o deeskalacji jest przedwczesne? Dlatego, że oczywiście nie będziemy mieli do czynienia z jakąś rozwijającą się spiralą wydarzeń, która zakończy się konfliktem na dużą skalę i to z pewnością nie szybko, bo tu żadna ze stron nie jest zainteresowana tego rodzaju rozwojem wydarzeń. Natomiast trzeba zwrócić uwagę na kilka wymiarów, powiedziałbym, strategicznych tego, co się stało. Otóż po pierwsze, Iran po raz pierwszy w historii zaatakował państwo Izrael ostrzałem z terytorium własnego kraju. To jest istotna zmiana, bo to pokazuje, iż runęła kolejna bariera odstraszania. Iran zdecydował się na tego rodzaju krok. No i część komentatorów, ja podzielam ten pogląd, mówi, że to jest przekroczenie pewnego Rubikonu ze strony reżimu w Teheranie. Więc to jest samo w sobie wydarzenie ważne. Również z tego powodu, ażeby przywrócić czy odbudować siłę odstraszania, Izrael musi odpowiedzieć na to działanie. To znaczy te wezwania Joe Bidena, one mają charakter dość doraźny, raczej taki krótkoterminowy, ale Izrael z pewnością odpowie na to i teraz jest pytanie, w jaki sposób. No, dyskutuje się wśród ekspertów na przykład możliwość zniszczenia przez Izrael irańskich instalacji nuklearnych, czyli tego całego systemu, który ma służyć pozyskaniu czy uzyskaniu statusu państwa jądrowego przez Iran. To nie jest łatwa operacja, bo w Iranie jest 38 różnego rodzaju instalacji, które są zaangażowane w tym planie, ale proszę zwrócić uwagę, że owszem, skuteczność obrony przeciwlotniczej izraelskiej jest imponująca, ale to nie zmienia faktu, że kilka rakiet balistycznych uderzyło w cele w Izraelu i gdyby te rakiety hipotetycznie były uzbrojone w głowice nuklearne, nawet niewielkiej mocy, to ta sytuacja bezpieczeństwa Izraela byłaby tragiczna. W związku z tym tu chodzi o odbudowę siły odstraszania i niewykluczone iż również zablokowanie tego programu. Więc w tym sensie ja wcale nie jestem aż tak spokojny, że to się nie będzie rozwijało w złym kierunku. Po drugie, na co też trzeba zwrócić uwagę, otóż te likwidacje tego ataku irańskiego brali udział sojusznicy Izraela. Zarówno siły zbrojne Stanów Zjednoczonych, jak i Jordanii, Francji, Wielkiej Brytanii. I większość, jeśli nie wszystkie te środki napadu powietrznego zostały zniszczone, zanim weszły w przestrzeń państwa Izrael. To będzie miało też swoje skutki geostrategiczne, dlatego że najprawdopodobniej to się przyczyni do utrzymywania przez Stany Zjednoczone kontyngentów wojskowych w takich krajach jak Irak, Syria i nie mówiąc już o Jordanii. co będzie ograniczało możliwości użycia tych sił przez Amerykanów, bo oni też mają pewne ograniczone możliwości w innych punktach zapalnych, a tych punktów zapalnych na świecie przybywa, a nie maleje, więc to też jest istotny element. Więc w tym sensie cała ta sytuacja jest niezwykle potencjalnie zapalna, no i z tego punktu widzenia moim zdaniem groźna, również dla generalnej konfiguracji sił. Tu też trzeba zwrócić uwagę na postawę Moskwy, na to, co powiedział Wasylij Niebędza, czyli ambasador Rosji w ONZ-cie. On w sposób jednoznaczny poparł ten atak irański na Izrael. No to jest kolejne świadectwo zacieśniania się związków tego czworoboku państw autorytarnych. Obok Iranu i Rosji miałyby do niego wchodzić również Korea Północna i Chiny. Chiny tu są najbardziej dyskusyjnym elementem tej układanki. No ale jeżeli chodzi na przykład o współpracę wojskową między Iranem, Koreą Północną a Rosją, to ona jest coraz bardziej intensywna. W związku z tym to też jest pewna nowa jakość, jak się wydaje, geostrategiczna. Fakt pogłębiania się tych związków również w wymiarze wojskowym, a nie tylko politycznym. W moim odczuciu jest jeszcze przedwcześnie, żeby mówić o kolejnej wojnie światowej. Natomiast niestety znaczący krok w tym kierunku został wykonany.
A z drugiej strony są analitycy, którzy mówią, faktycznie to był pierwszy atak przeprowadzony bezpośrednio z terytorium Iranu na terytorium Izraela, ale był tak zrobiony w takiej skali, że te pociski leciały falami, tak żeby zminimalizować szanse sukcesu ataku, raczej demonstracja niż realny odwet.
No zgoda, tu jedno nie przeczy drugiemu, dlatego że każdy konflikt wojskowy jest wpisana pewna logika eskalacyjna. I chodzi o to, żeby zwiększać napięcie, ale w sposób kontrolowany i w sposób taki, który wydarzeniom nie pozwoliłby się wymknąć spod kontroli.
No bo tak jak Hamas czy Hezbollah, to raczej Hamas atakował Izrael, to tak, żeby trafić i jednak kogoś zabić. A wiele osób mówi, że to było tak zrobione, żeby Izrael z sojusznikami no, spokojnie mógł się obronić, tak żeby no, nie było, nie daj Boże, wielu ofiar wśród Izraelczyków i nie było potrzeby kolejnej odpowiedzi Izraela.
Ale sam fakt eskalacji jest niewątpliwy, to po pierwsze. To, że Iran eskalował w sposób kontrolowany, nie umniejsza faktu, iż mieliśmy do czynienia z pewną eskalacją, z masowanym atakiem przy użyciu różnych środków napadu powietrznego. Tym razem on był tak przeprowadzony, żeby te straty nie były większe, ale z tego nie można wyciągać wniosku, że ewentualny kolejny atak irański nie będzie już inaczej skonstruowany. Działali też sojusznicy Iranu, zarówno Hezbollah, jak i Houthi z Jemenu. I tu trzeba zwrócić uwagę też na pewną eskalację wymiany ognia, tak należy to ująć, między Hezbollahem libańskim a Izraelem, bo zaraz po tych wydarzeniach w Strefie Gazy w październiku ubiegłego roku tu obie strony dołożyły sporych wysiłków, ażeby na tym kierunku nie eskalować. Dzisiaj jesteśmy w zupełnie innej fazie. Znaczy dzisiaj wymiana ognia, w tym uderzeń rakietowych między Hezbollahem a Izraelem jest właściwie czymś na porządku dziennym. Ostatnio zresztą i Izrael zbombardował fabrykę rakiet będącą własnością Hezbollahu, która znajdowała się około 100 kilometrów w głąb terytorium Libanu. To jest kolejny krok, który pokazuje pewną wewnętrzną dynamikę tego konfliktu. Nie ulega wątpliwości, że eskalacja ma miejsce i ta eskalacja będzie postępowała tak długo, jak długo Izrael nie rozstrzygnie na własnych warunkach, a na to na razie się nie zanosi, sytuacji w Strefie Gazy. No a w związku z tym nadal jesteśmy w pewnej logice eskalacji, co kontrolowanej, to jest pewnym pocieszeniem, ale jednak eskalacji. To oznacza, że te wydarzenia mogą w pewnym momencie przyspieszyć.
Panie redaktorze, naszym gościem Marek Budzisz, a państwo słuchają Radia Wnet. Słuchacie państwo nas na falach FM, na www.wnet.fm w internecie, a także potem widzimy się na kanale YouTube. Obiecywałem ten temat niemiecki. Napisał pan dość spory tekst na portalu w Polityce. Nie mówię dość spory, bo znam inne pana teksty, znacznie bardziej obszerne. Już nie mówię o książkach, więc ten rzeczywiście jak na polskie media dość obszerny, ale jak na pana redaktora, powiedzmy, bywały bardziej pogłębione. Ale sama fraza jest niezwykle ciekawa. Olaf Scholz rozpoczyna wizytę w Chinach. Na prasa niemiecka uznają, argumentuje, że podróż kanclerza to może być ostatnia próba podratowania fatalnego wizerunku tego polityka i w kołach biznesowych, i szerzej wśród wyborców, a to wszystko w kontekście końca niemieckiej Europy. Niemiecka maszyna gospodarcza na trwale się zacięła, nie jest w stanie konkurować czy dominować już w Europie.
Niemiecka maszyna gospodarcza ma wyraźne problemy. To widać gołym okiem, jeśli spojrzymy na poziom wzrostu PKB. To on nie jest imponujący. Niemcy tu są jednym z najsłabiej rozwijających się państw na kontynencie europejskim. To jest w moim odczuciu pochodną kilku czynników. Ten szok, jakim było pozbawienie niemieckich firm taniej energii, bo na tym opierała się między innymi konkurencyjność niemieckiego przemysłu, co jest konsekwencją wojny na wschodzie i koniecznością przebudowy łańcuchów zaopatrzeniowych, to jest jednym z elementów osłabienia konkurencyjności niemieckiego przemysłu, ale nie jedynym. No, innym elementem jest na przykład kwestia braku rąk do pracy. Niemiecki sektor przemysłowy raportuje dość regularnie o tym, że nie może znaleźć odpowiedniej liczby pracujących o odpowiednim poziomie wykształcenia. I na to nakłada się, powiedziałbym, generalna tendencja, która nie jest korzystna dla niemieckiej gospodarki. Dlaczego? Dlatego, że niemiecka gospodarka jest gospodarką eksportową i to gospodarką eksportującą duże ilości produktów przemysłu maszynowego, dość zaawansowanych technologicznie. I to zaostrzenie relacji w świecie, mówienie o de-riskingu, a niektórzy mówią o dekuplingu, o przebudowie łańcuchów zaopatrzenia, odejściu od tego modelu kooperacji, ono jest potencjalnie groźne dla Niemiec, dlatego że Niemcy zarówno eksportują bardzo dużo do Stanów Zjednoczonych, jak i do Chin. I nie chcą dokonywać wyboru, na którym rynku mają być obecni, bo każdy z tych wyborów oznacza dla nich wymierne straty. Niemieckie firmy inwestują znaczne środki w Chinach, ale oczywiście również w Stanach Zjednoczonych. Ale Berlin podlega presji ze strony Waszyngtonu, no a żeby zacząć dokonywać podejmować pewne decyzje, które są związane z zaostrzającą się sytuacją strategiczną. Tu chodzi o ten tak zwany de-risking. I to potencjalnie grozi niemieckiej konkurencyjności, bo Niemcy mogą tracić część rynków. Rynek chiński jest o tyle szczególny, że władze, rząd w Pekinie w sposób administracyjny umożliwia obecność i konkurowanie czy sprzedawanie na własnym rynku albo blokuje możliwość tej kooperacji. Więc w tym sensie decyzje podejmowane przez Niemców, na przykład pod wpływem Stanów Zjednoczonych, mogą w sposób szybki i bezpośredni odbić się na pozycji niemieckich eksporterów czy inwestorów w Chinach. Tego Berlin pragnąłby uniknąć. No, ale wiele wskazuje na to, że nie będzie mógł uniknąć. Ma też inne problemy, tak to delikatnie nazwijmy, no chociażby z niedofinansowaniem własnego sektora wojskowego czy własnych sił zbrojnych. To też będzie wymagało gigantycznych nakładów w nadchodzących latach. Nie tylko istotnie większych, ale gigantycznych. No a Niemcy nie mają w gruncie rzeczy, jeśli się spojrzy na strukturę budżetu niemieckiego, Niemcy nie mają aż tak dużo wolnych środków, ażeby wygospodarować pieniądze na wszystkie cele. i na kontynuowanie państwa tego welfare state, dobrobytu socjalnego, i na politykę klimatyczną, i na subwencjonowanie własnego sektora przemysłowego, który traci konkurencyjność, i jeszcze na zwiększanie wydatków na bezpieczeństwo, na Bundeswehr, bo tego się po prostu w tych realiach budżetowych niemieckich nie da pogodzić. Tu trzeba będzie dokonywać pewnych wyborów i każdy z tych wyborów będzie bardzo bolesny, czy potencjalnie może być bardzo bolesny dla Niemiec.
Panie redaktorze, a z drugiej strony Waszyngton, nieważne czy demokratyczny, czy republikański, ale mniej lub moc bardziej lub słabiej, ale będzie naciskał na pewne ograniczenie relacji z Chinami. Niemiecka gospodarka może utrzymać swoją żywotność w relacjach z Chinami, zwłaszcza, że sama Komisja Europejska, sama postawa państwa Unii Europejskiej, no widzą, że Chiny to już nie tylko miły kontrahent gospodarczy, ale bardzo niebezpieczny konkurent w newralgicznych z punktu widzenia idei czy ideologii unijnych częściach produkcji, jak fotowoltaika, to już się pogodziliśmy, że jest chińska, ale nawet w turbiny wiatrowe też stają się chińskie, elektryki też stają się chińskie. Nagle się okazuje, że nie zarabiają europejskie koncerny na całym pomyśle transformacji energetycznej, tylko zarabiają chińskie firmy.
Chińczycy dysponują już bardzo nowoczesnymi technologiami i bardzo często nowoczesnymi też fabrykami w tych sektorach dość tradycyjnych. Na przykład w sektorze produkcji stali, który był zawsze mocną stroną niemieckiej gospodarki. Realia są dzisiaj takie, że Chińczycy kontrolują gdzieś około połowy światowej produkcji stali, produkują około miliarda ton, podczas gdy Niemcy muszą zmniejszać, również ze względu na koszty energetyczne, ale też i transformacji klimatycznej, muszą zmniejszać swoją produkcję. Co więcej, po to, żeby utrzymać miejsca pracy, te niemieckie stalownie otrzymują miliardowe, liczone w miliardach euro, dotacje od budżetu federalnego. To ogranicza pole manewru Berlina w innych segmentach, no bo jeżeli się wydaje na dotacje choćby dla stalowni niemieckich, tych najbardziej znanych w zagłębiu Sary czy zagłębiu Rury, to tych pieniędzy zaczyna brakować. Na przykład Niemcy mają istotny problem, skąd znaleźć środki na to, żeby spełnić to kryterium wydawania 2% PKB na bezpieczeństwo. Wydatki na Bundeswehr zostały zamrożone w niemieckim budżecie na poziomie 52 miliardów euro rocznie, a 2% wydatków na PKB to jest 80 miliardów. W tym roku i w roku przyszłym ten problem jest rozwiązany ze względu na ten fundusz Zeitenwende, który został zbudowany, te 100 miliardów euro. Ale ten fundusz w roku 2027 się wyczerpuje, on zostanie skonsumowany i trzeba nagle znaleźć 30 miliardów euro na rok 2028, żeby tylko spełnić to kryterium finansowania, wydawania 2% PKB na zbrojenie, a w budżecie niemieckim nie ma takiego luzu, ażeby te 30 miliardów euro łatwo znaleźć, tym bardziej, że Niemcy po orzeczeniu Trybunału Konstytucyjnego nie mogą się bardziej zadłużać. Te działania są nielegalne. Ale jeśli jeszcze teraz zestawimy tę kwotę 30 miliardów euro rocznie, które Niemcy powinny więcej wydawać na bezpieczeństwo, z realnymi potrzebami Bundeswehry, bo Eva Hügel to jest taki komisarz Bundeswehry, zresztą z partii socjaldemokratycznej. Z jej raportu wynika, że pilne potrzeby Bundeswehry to jest 300 miliardów euro, a nie 30. Więc w tym sensie nawet te 30, gdyby się udało znaleźć, to nie jest rozwiązanie wszystkich problemów. To jest tylko wycinkowy obraz pokazujący, że Niemcy mają coraz więcej potrzeb, które trzeba finansować. Trzeba finansować zieloną energetykę, trzeba finansować wydatki na zbrojenia, trzeba odbudowywać starzejącą się infrastrukturę, trzeba poprawiać konkurencyjność, co w niemieckim wydaniu bardzo często oznacza duże dotacje dla inwestorów. No na przykład Elon Musk dostał 8 miliardów Euro, to Niemcy bardzo szczodrze wspierają tychże inwestorów, którzy są obecni na terenie Niemiec. Tylko tych pieniędzy po prostu zaczyna już nie starczać. A jeśli do tego dołączy się pewna presja ze strony sojuszników, czy to amerykańskiego, czy też sojuszników europejskich, ażeby w związku z sytuacją geostrategiczną jeszcze bardziej przyspieszyć, no to to niestety wszystko zaczyna pękać. I zresztą w tym roku w Niemczech mamy najwięcej strajków, głównie w tym sektorze zdominowanym przez związki zawodowe, takim jak kolej czy linie lotnicze. Najwięcej strajków od wielu, wielu lat, co zdaniem niektórych świadczy, że ten model pewnego pokoju społecznego też zaczyna pękać. Niemcom się żyje gorzej, to ma odbicie też w sytuacji wewnątrzpolitycznej.
I dane z ostatnich miesięcy pokazują wzrost, może nie jakiś rekord we współczesnej historii Niemiec, ale wyraźny wzrost wniosków o upadłość firm, co też może pokazywać stan niemieckiej gospodarki, kondycję tejże gospodarki. Panie redaktorze, na koniec pytanie o wnioski dla Warszawy. Jak to jest, jak Polska powinna patrzeć na te, zdaniem i pana redaktora, i wielu, wielu innych, już nie techniczne, nie przejściowe, nie koniunkturalne, tylko strukturalne kłopoty niemieckiej maszyny gospodarczej, a tym samym pewnie też maszyny politycznej Berlina?
To paradoksalnie jest dla Polski szansa i też być może zagrożenie. Zagrożeniem jest generalne spowolnienie wzrostu niemieckiego, bo nasza gospodarka jest silnie powiązana z gospodarką niemiecką. Musimy mieć świadomość, że to może mieć negatywne skutki. Pewną szansą jest to, że niemieckie firmy będą szukały tańszych lokalizacji. Niektóre z nich, a ostatnio to jest chyba nawet dość duży wskaźnik, mogą szukać takiego miejsca w Polsce, również w ramach tego de-riskingu. I trzeci element, na który trzeba zwrócić uwagę. Moim zdaniem my wchodzimy w taką epokę, gdzie nie ma już sentymentów, to znaczy slogany o wolnym rynku i o swobodnej konkurencji odchodzą w przeszłość i państwa, również w Unii Europejskiej, w sposób na masową skalę zaczynają dotować swoje firmy po to, żeby utrzymać miejsca pracy i po to, żeby utrzymać konkurencyjność. My nie mamy takich zdolności, nie mamy takich zasobów, jakie ma rząd niemiecki, no ale też nie możemy ulegać temu złudzeniu, że tam się nie subwencjonuje własnego przemysłu. To oznaczać powinno moim zdaniem budowanie takich koalicji w obrębie Unii Europejskiej po to, żeby blokować te co bardziej rozpasane niemieckie programy subwencji dla firm będących czy obecnych w Niemczech, bo to będzie pogarszało naszą konkurencyjność. No proszę zwrócić uwagę, Elon Musk, już żebyśmy przy tym przykładzie pozostali, zbudował swoją fabrykę pod Berlinem, ale chciałby, żeby to Polacy w sporej części pracowali w tej fabryce i to pokazuje, że też i gospodarka niemiecka będzie chciała, mówiąc w pewnym uproszczeniu, wyciągnąć co ważniejsze, co istotniejsze zasoby z gospodarki polskiej po to, żeby budować swoją pozycję. A to jednak jest niezgodne z naszym interesem.
O tym mówił Marek Budzisz, analityk, ekspert do spraw polityki zagranicznej i polityki bezpieczeństwa Think Tank Strategy and Future, ale także publikując swoje teksty m.in. na łamach tygodnika sieci. Panie redaktorze, dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję bardzo.
Na Państwu dziękuję za uwagę. To był Kurier Samopołudnie, zrealizowany dzięki wsparciu naszych patronów na patronite.pl/radiownet. Ja przy okazji Odysei Wyborczej mówiłem, że jedno miejsce dla komandora zostało z limitu ponad 200. Już to jest nieaktualny limit komandorów i kontradmirałów na żółtej łodzi podwodnej Radia Wnet w ramach Patronite został wyczerpany. Jest jeszcze możliwość zostania admirałem, a nawet korsarzem, no ale na przykład marynarzy, bosmanów i kapitanów mamy liczbę nielimitowaną, więc zawsze warto włączyć się w budowanie Radia Wnet. Warto zostać patronem Radia Wnet. Ja bardzo chciałem podziękować panu Markowi, panu Piotrowi, pani Donacie i pani Bożenie, jednemu anonimowemu patronowi za to, że dołączyli państwo do nas w ostatnich minutach albo odnowili państwo swoją subskrypcję, co też nas bardzo cieszy, bo to tylko i wyłącznie dzięki państwu możemy, czy to z Rafałem Ziemkiewiczem, czy z Markiem Budziszem, czy z innymi publicystami, dziennikarzami, politykami rozmawiać jako prywatna, spółdzielcza stacja, niezależna od pieniędzy zewnętrznych. Zależymy od państwa właśnie poprzez patronite.pl/radiownet, a firmy też mają swoją ścieżkę, ale o tym może więcej opowiemy w serwisie informacyjnym. Na końcu taką informację państwu z głowy przedstawi Jakub Duszak. Ja się z państwem żegnam. Jest skromna godzina, 13:04. To też jest możliwe dzięki państwu, że można tak przeciągać audycję. Kurier Samopołudnie 15 kwietnia przechodzi do historii. Dziękuję państwu bardzo. Do usłyszenia.